w naszym studiu osoba, która wywołała najnowszą burzę polityczną, ekspert Instytutu Sobieskiego Sebastian Mainz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Osoba, która wzięła na warsztat raport Portret Polaków Własny, no i pokazała, że to może nie jest najlepszy raport ekspercki w historii polskich działań, polskich think tanków. Zacznijmy od początku historii. Kiedy pan uznał, że warto jednak po ten raport, który tak przeszedł echem, bo jego publikacja była ładnych kilkanaście miesięcy temu, czy kilka miesięcy temu, jednak warto go przeczytać?
To się zaczęło wszystko tak naprawdę od wpisu na X-ie pana redaktora Maciejewskiego, który przedwczoraj wieczorem w czterech wpisach komentował działania pani minister Mróz-Gorgoń. I on tam przywołał raport. Ja mam taką przypadłość, tak ktoś śledzi mojego X-a, to już wie, że jak ktoś gdzieś przywołuje raporty czy jakieś publikacje, to ja mam tak zawsze taką wewnętrzny imperatyw, żeby po nie sięgnąć i przejrzeć. I ja ten raport przeczytałem i nawet skomentowałem pod wpisem pana redaktora jakimiś fragmentami. Natomiast potem przeczytałem go na spokojnie jeszcze raz, a potem jeszcze raz. To nie jest długi raport, bo to 26 stron.
Ale jak wycisnąć, to chyba będzie mniej.
No tak, no i po tej trzeciej lekturze stwierdziłem, że no nie, znaczy, że ten raport zasługuje ewidentnie na to, żeby być raportem powszechnie znanym. I ja chciałem bardzo podziękować mediom przede wszystkim za to, że podjęliście państwo w ogóle ten temat, ale też wszystkim użytkownikom Platformy X, którzy w sposób dla mnie dość zaskakujący masowo zaczęli podawać to, co napisałem.
A kiedy pan czytał ten raport pierwszy, drugi, trzeci raz, to robiło wrażenie, że coś takiego można było opublikować i to opublikować, to jeszcze dojdziemy, ze stroną tytułową, która nosi, aż przeklikam, bo mam to na komputerze otwartym sobą, z adnotacją Ministerstwo Sportu i Turystyki i z orzełkiem ministerstwa.
Ja byłem zszokowany, jak to zobaczyłem. I byłem zszokowany z kilku powodów. Ja się kiedyś zawodowo zajmowałem nadzorem nad badaniami jakościowymi, nad badaniami marketingowymi w jednej z firm. I tego typu raporty, znaczy nie tego typu raporty, natomiast raporty z badań, regularnie dostawałem na biurko. Nigdy w życiu nie dostałem czegoś takiego i jako klient nigdy w życiu czegoś takiego nie zaakceptował. Z drugiej strony, jako ekspert think tanku też piszę raporty. Jestem przekonany, że gdybym ja tego typu raport wysłał do zarządu Instytutu Sobieskiego, to ten raport nigdy by nie ujrzał światła dziennego. Nikt by nigdy w życiu go nigdzie nie opublikował. A to nie są rzeczy, które są podbite autorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli de facto autorytetem państwa.
To od tego zacznijmy. To jest raport, to jest 26 stron z okładką włącznie, za które my zapłaciliśmy, czy za które zapłaciła pani profesor z własnej kieszeni, czy z kieszeni własnego think tanku. Co wiemy?
Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej kwestii, bo w zasadzie nic nie wiemy. W tym raporcie na drugiej stronie, na samym dole, jest przywołany numer umowy. Umowa z dnia 5 czerwca, jeśli się nie mylę, 2025 roku na realizację działania publicznego w zakresie marki Polska. I to jest umowa, która zgodnie też z przekazami medialnymi, które były wcześniej, została zawarta...
To już przeczytam. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Marka Polska pod strategia turystyczna dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy numer 2025-0014-1251 i dalej UDO z dnia 5 czerwca roku ubiegłego.
Dokładnie tak. I to jest umowa, która nie została zawarta z panią minister Mróz-Gorgoń. To nie jest umowa, która była zawarta z Fundacją Marka Polska Think Tank. To jest umowa, która zgodnie z tymi informacjami, które mamy, została zawarta ze Stowarzyszeniem Konferencji i Kongresy Polska. I wartość tego przedmiotu zamówienia, zgodnie z tym też, co było wtedy w doniesieniach prasowych, wynosiła 200 tysięcy złotych, zgodnie z oświadczeniem, które wczoraj wydało Ministerstwo Sportu i Turystyki. To jest, zdaje się, 170 tysięcy około, tam z jakąś końcówką. I teraz w ogóle sekwencja zdarzeń jest ciekawa, no bo ta umowa była zawarta 5 czerwca. Pan minister Rutnicki wczoraj był uprzejmy napisać, że on wtedy nie był ministrem. I to jest oczywiście prawda, że nie był wtedy ministrem. On został ministrem 24 lipca zeszłego roku, jeśli się nie mylę. Natomiast ciekawe jest to, że Fundacja Marka Polska Think Tank została założona, nawet sobie wynotowałem tutaj dokładnie, 6 sierpnia 2025 roku. I to jest fundacja, której prezesem była, lub nadal jest, w KRS-ie nadal jest, ale KRS, jak działa, wiemy, pani minister Mróz-Gorgoń. I to jest też fundacja, która przy każdym wpisie Stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska była promowana jako ta, która realizuje de facto to zadanie. Pierwsze pytanie jest takie, kto i dlaczego założył tą fundację właśnie wtedy? Mówimy tutaj już
o tym, kiedy już podpisano umowę.
Po dwóch miesiącach.
Po dwóch miesiącach. I rzeczywiście na stronie tytułowej jest Ministerstwo Sportu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz think tank Marka Polska. Tak. Zresztą ciekawe, bo w tej radzie tego think tanku też są ciekawi ludzie.
Tak, to tam są znane nazwiska, szczególnie mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia. To są powszechnie znane tam.
Były prezydent Wrocławia.
Między innymi, jak również brat jednej z pań poseł.
Pan poseł Jachir, to jest brat.
Tak jest, z tego co wiem. Wydaje mi się, że brat. To brat. Ja znowu tak z przekazów medialnych mówię. Natomiast ta fundacja de facto została wtedy powołana. I jeśli państwo też wejdziecie sobie na profil na Facebooku tego Stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska, nie wiem, czy to jeszcze nie zostało usunięte, ja mam w razie czego screeny, służę, to prawie każdy wpis, który dotyczył realizacji tego zadania, on przywoływał tą fundację, tak? Przywoływał panią minister, przywoływał tą fundację i też prawie każdy wpis był opatrzony informacją, że to jest działanie realizowane w ramach tego zlecenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki mówi, raport nie był częścią tego zlecenia. Wszystkie działania publiczne, takie publicity, jakbyśmy je nazwali, pani minister, ale też tego stowarzyszenia, raczej wskazywało na to, że ona to realizuje. No i na koniec jest produkt, na którym jest explicite, czyli bardzo literalnie napisany numer umowy, gdzie teraz nikt za to nie chce wziąć odpowiedzialności. No wszyscy mówią, to nie
jeszcze,
ja.
A prezentacja, bo po drodze była prezentacja na Akademii Leona 25
pani, listopada.
Tak, pani minister była łaska powiedzieć, że było tam pół świata akademickiego. O ile ja pamiętam, mamy w tej chwili w Polsce profesorów i doktorów habilitowanych 35 tysięcy. Nie było na tej sali 17,5 tysiąca osób. Nie mówiąc o doktorach i ten, więc nie wiem, o co miała pani minister na myśli, że tam było pół świata akademickiego, ale był z kolei pan wiceminister Borys, wiceminister sportu i turystyki, osobą własną.
Tak, zresztą pan wiceminister, minister sportu i turystyki Piotr Borys na swoim profilu był uprzejmy zamieścić relacje z tego wydarzenia. Są tam również zdjęcia i tych zdjęć są cztery screeny. Na jednym z nich jest sala, która słucha tej prezentacji. Na jednym z nich jest pan minister, jak mówi, oczywiście. Na jednym z nich jest takie, to się nazywa family photo. Czyli takie zdjęcie, wydaje mi się, że chyba wszystkich uczestników tego spotkania. Szanowni państwo, pół świata akademickiego, 28 osób, plus jedna osoba w tle, 29, zaokrąglimy 30. Nie 30 tysięcy, tylko 30 osób. Jak ktoś był kiedyś na kampusie ALK, to wie, że tam są też aule, a to ta prezentacja tego raportu miała miejsce w jednej z sal wykładowych, nawet nie na auli. Jest czwarty kafelek, który mówi wprost o raporcie, na którym jest kod QR, który jeszcze do wczoraj wieczorem prowadził do tego raportu, który potem pani minister Mróz-Gorgoń była uprzejma nazwać work in progress.
A właśnie, też co to znaczy? Co chciała wczoraj powiedzieć w mediach, w telewizji Polsat News pani minister? Bo chciała nas przekonać, że to nie było z pieniędzy publicznych, ten wytwór, do tego jeszcze przejdziemy. No oraz właśnie, że to jest dokument, który nie powinien nigdy użyć świata zielonego, bo to jest jakiś, jak rozumiem, skrypt, mówiąc językiem polskim, tak? Jakiś brudnopis to jest. Co to właśnie, co chciała nam powiedzieć pani profesor wczoraj językiem ekspertów z think tanku?
Znaczy, ja myślę, że pani profesor sama powiedziała w tym wywiadzie, co chciała powiedzieć, co chciała zrobić, czyli chciała uruchomić wielką falę czy tsunami, tak? To jest cytat literalny z tego wywiadu. No i faktycznie uruchomiła. No ja tak naprawdę po ludzku współczuję pani minister dzisiaj, bo szanowni państwo, no zobaczmy, co się wczoraj wydarzyło. Ja ten mój wpis opublikowałem bladym świtem, tam 5:30 chyba. On potem zaczął rosnąć, zaczął się nieść. Media go podchwyciły. Wydaje mi się, że po godzinie 15 opublikowano to oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, które w zasadzie de facto odcina się od tego raportu. Ono też na samym końcu mówi, że wykorzystanie logotypu Ministerstwa Sportu i Turystyki było bezprawne.
A czyli, że pani minister bezprawnie użyła, a to nie jest jakieś przestępstwo, przepraszam?
Ja nie jestem prawnikiem, natomiast z tego, co czytałem w mediach, niektórzy wskazują na to, że mogło dojść do przestępstwa. Zresztą z tego, co wiem, to też pan minister Błaszczak, ale też widziałem, że pan poseł Wipler złożyli, czy tam będą składać doniesienia do prokuratury w tej sprawie i to prokuratura powinna zbadać, no bo albo mamy przestępstwo, które polega de facto na oszustwie, czyli ktoś wykorzystuje logotyp instytucji publicznej w sposób nieuprawniony, albo mamy przestępstwo w postaci wyprodukowania za publiczne pieniądze raportu, który wszyscy widzieliśmy. Natomiast chciałem powiedzieć coś innego, że po tym oświadczeniu pani minister, nie wiem czy z własnej woli, czy została wysłana do mediów, do Polsatu, do pana redaktora. I zwróćcie państwo uwagę, że jedyny komentarz, jeśli widziałem, poza oczywiście ministrem Rutnickim, który no jest moim zdaniem też osobiście zaangażowany w tą sprawę, bo to de facto jego ministerstwo to zlecało, to był komentarz pana ministra Standerskiego, który mówił, że rzeczy, które wytworzyła sztuczna inteligencja, powinny być w odpowiedni sposób oznaczone. Nie wydaje mi się, żeby stanowisko zabrał rzecznik rządu, pan minister Szłapka. Nie wydaje mi się, żeby stanowisko zabrał pan premier, ale tego też bym nie oczekiwał. Natomiast fakt, że nikt z polityków Koalicji Obywatelskiej nie zabrał stanowiska, uważam, że pokazuje, w jakim miejscu osobiście jest dzisiaj pani profesor. I ja po ludzku absolutnie współczuję tej sytuacji.
Że wszyscy się od niej odwrócili, że nikt nie zamierza jej, czyli na razie, bronić, a samo ministerstwo się odcina od tej pracy. Do samej pracy teraz przejdźmy, naszym gościem Sebastian Meins, ekspert Instytutu Sobieskiego. Pani profesor powiedziała, to jest work in progress, czyli coś, co nie pójdzie, jakiś taki brudnopis, jeżeli dobrze tłumaczę, z korporacyjnego na polski. Przecież draft, już używając bardziej żargonowego słowa, nie powinno to trafić, ale podkreśla, że badania są prowadzone uczciwie, no a AI tylko jakoś tam miało to markować. Jak to wygląda? To wygląda, że ktoś tu prowadził rzeczywiście uczciwe badania, tylko sztuczna inteligencja potem to jakoś wypaczyła, zamazała. Panie...
Moim zdaniem...
Niech pan powie, panie ekspercie.
Już mówię, jak ja to widzę. Zacznę po pierwsze od tego, że ja nie jestem socjologiem, w związku z czym nie jestem w stanie sam ocenić jakości przeprowadzonych badań jakościowych, badań socjologicznych. Natomiast ja wysłałem ten raport do ekspertów, którzy zajmują się badaniami jakościowymi. I zresztą ja też u siebie na profilu na X umieściłem komentarz z profilu socjolożki.pl na Instagramie. On jest prowadzony przez dwie panie socjolog, które przeczytały ten raport i wydały na jego temat, moim zdaniem, dość jednoznaczną opinię, jeśli chodzi o samą jakość badawczą. Tak? To, co jest w samym raporcie, na co ja też zwracałem uwagę, no to po pierwsze jest to, że dochodzi do zadziwiającego mylenia różnych pojęć. Na samym początku jest mowa o 24 wywiadach pogłębionych, IDI, In-Depth Interviews. Potem jest mowa o 35 FGI, czyli Focus Group Interviews. Jest mowa o 7 warsztatach Design Thinking. Dalej w raporcie te liczby w magiczny sposób się zmieniają. Wydaje mi się, że tych wywiadów pogłębionych, o których jest mowa na początku, jest inna liczba, jeśli się sumuje tych respondentów, którzy byli. Z 35 grup fokusowych robi się 35 uczestników grup fokusowych, no co jest zasadniczą różnicą, no bo mówimy nie o 35 grupach, tylko de facto o 4 lub 5, zależy jak ich tam podzielimy. Natomiast najciekawsza rzecz to jest z tymi warsztatami design thinking, które na początku jest mowa, że jest ich 7, potem jest wskazane 5 miast, a na końcu są 3. I teraz wydaje mi się, że jak patrzyłem jeszcze na ten profil tego stowarzyszenia Kongresy Konferencje Polska, to faktycznie tam są zdjęcia i relacje przynajmniej z 3 tych warsztatów design thinking. W związku z czym nie wiemy de facto, co było robione. Jest też wątek tego, że...
Ale to jest tak, że to może być, jak powiedziała pani profesor, halucynacja AI, że to AI zmienia, bo im tam liczby, ile zrobili warsztatów, ile było osób, czy to były grupy, czy osoby. Czy to jednak wskazuje, że być może no, te badania w ogóle jakoś nie były połączone z tym raportem?
Gdybym ja był klientem, który dostałby taki raport i gdybym zobaczył, że w jednym miejscu jest napisane 35 grup fokusowych, a w drugim miejscu jest napisane 35 uczestników grup fokusowych, to ja bym za coś takiego nie zapłacił, bo w badaniach tego typu płaci się per grupa. W związku z czym albo płacimy za grup 4-5, albo za 35, tak? No to jest różnica siedmiokrotna. I to jest moim zdaniem jedna z rzeczy, która wymaga wyjaśnienia. Tak samo jest z tymi warsztatami design thinking. Ja nie kwestionuję tego, że pani profesor robiła badania, bo też widziałem komentarze gdzieś w sieci, to chyba na Facebooku czy na Instagramie, ludzi, którzy w nich brali udział. I ja nie wątpię w to, że te badania były, natomiast ja nie wiem i nikt nie wie dzisiaj, ile było tych grup, ile było wywiadów, kto brał w nich udział, ile było warsztatów design thinking, ile było uczestników. I to jest pierwsze podstawowe pytanie, które warto zadać, bo od tego, ile tego było, zależy koszt. No pani profesor mówiła wczoraj też w sposób bardzo taki kwiecisty na temat tego, że zjechała cały pół Polski i że były to wielkie narodowe badania, tak, które były przeprowadzone. W samym raporcie te wielkie narodowe badania, tam chyba na przedostatniej stronie jest napisane, że w badaniach brał udział 59 respondentów. Wydaje mi się, że wielkie narodowe badania w tym kontekście jest sformułowaniem nieco na wyrost.
To wróćmy do tego słowa, które użyła wczoraj pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Podkreślmy, sekretarz stanu, urzędnik wysokiego szczebla, jednego z najwyższych
szczebli. Naukowiec.
I naukowiec, w tej chwili pracująca w kancelarii premiera, właśnie marką polską się zajmująca. Czy to jest dokument work in progress, czy tam jest jakaś wartość w tym dokumencie? Czy ten dokument w pana ocenie zawiera jakieś rzeczywiście, to może jest niepoukładane, może jest do chaos, ale tam jest jakiś twórczy chaos, czy to jest chaos, z którego niewiele co wynika?
Jak zwróciłem uwagę opinii publicznej na ten dokument, to ja tam kilkukrotnie prosiłem o to, żeby ludzie sami do niego zajrzeli i sami go przeczytali. W mojej ocenie, ja nie jestem, tak jak mówię, nie jestem ekspertem od badań jakościowych, natomiast ja się specjalizuję w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach Polska-Niemcy, Polska-Stany Zjednoczone. Tam są wątki niemieckie. Na przykład jest tam powiedziane, że Niemcy, na przykład Niemcy, i to jest postawione w kontrze do tego, że u nas ta cała budowanie marki jest na smutno. Jako argument, dlaczego tak nie należy robić, jest wskazane, że Niemcy przecież nie budują marki swojego państwa na Holokauście. No. Szanowni państwo, wartość takiej wypowiedzi jest żadna. To jest absolutny skandal, że w ogóle tego typu wypowiedź tam się znajduje. Jest też jakiś anegdotyczny dowód, że respondent rozmawiał z terapeutą swojego kolegi czy koleżanki i na tej podstawie wywodzi, że sposób budowania albo sposób relacji rodzinnych w Polsce i w Niemczech wygląda zupełnie inaczej. Wartość tego jest żadna. Natomiast wielu ekspertów od wczoraj zajmowało się tym raportem, ekspertów od sztucznej inteligencji, ekspertów od polityki publicznej, ekspertów od badań jakościowych, ekspertów od, nie wiem, od turystyki, od budowania marek, od marketingu. Ja nie znalazłem ani jednej opinii, szanowni państwo, która byłaby w stanie powiedzieć, że tam jest jakakolwiek wartość w tym raporcie w dowolnym obszarze. Ja nie mówię o swoim obszarze, w tym, którym się zajmuję, nie ma. Żadna opinia, nie widziałem żadnej opinii poza opinią pani profesor, że tam jest jakakolwiek wartość.
Robiono testy, które wykazały, że ten dokument, który został zaprezentowany w obecności wiceministra z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki i z adnotacją do konkretnej umowy na badania dla konkretnego stowarzyszenia konferencje i kongresy w Polsce, że ten dokument jest w 81 lub 91% wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Narzuca się taki fakt, że ktoś wziął prawie 200 tysięcy, po czym napisał kilka zdań w otwartym, nieodpłatnym, dość słabym modelu językowym i jako pracę pokazał i zainkasował pieniądze?
Moim zdaniem tak. Znaczy mi się to narzuciło, bo zresztą te dane, które pan redaktor był uprzejmy przywołać, ja wrzuciłem ten raport do tych narzędzi. Tylko ja chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie chciałbym, żebyśmy przy okazji wylali dziecko z kąpielą, bo sztuczna inteligencja sama w sobie nie jest niczym złym. Korzystanie z narzędzi tego typu, skorzystanie z tych wielkich modeli językowych, ono jest coraz bardziej powszechne. I ja myślę, to też powiedziała wczoraj pani profesor, nie wiem, czy środowisko naukowe będzie zachwycone, ona powiedziała, że co drugi profesor wykorzystuje w ten sposób sztuczną inteligencję. No ja rozmawiałem z kilkoma pracownikami naukowymi od wczoraj, którzy do mnie pisali, dzwonili i wydaje mi się, że jednak nie co drugi. No ale wiemy, że te hiperbole w wypowiedziach pani minister są powszechne, tak, no tam u świata naukowego. Nie przywiązuje się do tego, natomiast samo korzystanie z tego typu narzędzi nie jest niczym złym. Oczywiście to powinno być oznaczone, tak? Natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo osób, które zajmują się czy analizowaniem różnych rzeczy, czy przygotowaniem różnych raportów, z tego typu narzędzi korzysta i to jest okej. Natomiast to, co nie jest okej, to jest to, że ktoś korzysta z tego i wypuszcza coś bez czytania. A moim zdaniem do tego doszło tutaj.
A czyli, że ktoś powiedział, dobra, wklep to w któryś z bardzo popularnych modeli językowych, wypluliśmy, winduj, spinaj, wysyłaj.
Tak, i to jest jedna rzecz. I to moim zdaniem też pokazuje, to podważa rzetelność naukową pracownika naukowego, który jest na drugiej stronie tego raportu jako autor wskazany i koordynator merytoryczny. Druga rzecz jest taka, i to też jest bardzo ważne, szanowni państwo, że te narzędzia, które są dostępne publicznie, ja skorzystałem z dwóch, one nie gwarantują też tego, że to jest prawda, co my z nich widzimy. Tak, one wskazują na pewne rzeczy. To jest tak, że one mogą powiedzieć, czy on jest bliższy tym modelom AI, czy jest dalszy. Faktem jest oczywiście, że tego typu raporty, jeśli są pisane normalnie, tak jak zazwyczaj, nie tak jak ten raport, one często pokazują, że było wykorzystane AI, dlatego że język tego typu raportów to jest język w dużej mierze obojętny, bezosobowy, stara się być obiektywny. I często jest tak, że mimo, że jest to pisane nawet od początku do końca ręcznie, to tam wyjdzie jakiś element AI. Natomiast nie powinno wyjść tam 90% czy 80% to raz. A dwa, że ja specjalnie te screeny z tymi wynikami umieściłem na końcu tej nitki, bo moim zdaniem to nie jest kluczowe. Kluczowe jest to wszystko, co jest wcześniej, tak? To wszystko, co jest w tym dokumencie. Pomieszanie z podplątaniem, przywoływanie złych danych, bibliografia, która wygląda tak, jak wygląda, przypisy, które się nie zgadzają.
Jeżeli to byłby dokument, jakiś draft, brudnopis, gdzie wrzucano pomysły, tak rozumiem, on nie jest do niczego pomocny, bo on sam okłamuje swoich odbiorców.
Moim zdaniem tak. Znaczy, ja nie rozumiem w ogóle tej linii obrony pani profesor. Znaczy, ja rozumiem, że ktoś musiał przyjąć linię obrony. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale tam na X wczoraj pojawiły się tego typu też wpisy.
Tylko, bo jeżeli brudnopis zawiera złe dane, fałszywe dane, tak. No to jak nad nim pracować?
Dokładnie, znaczy ja mówię, ja nie rozumiem tej linii obrony, bo ona, moim zdaniem, to się nie utrzyma, tak? No nie jesteśmy w stanie mówić, że to jest brudnopis, jeśli tam się dane nie zgadzają. No, ja też wskazałem tam chyba dwa przykłady. Jeden przykład dotyczył PKB Polski na podstawie danych Banku Światowego PKB per capita, gdzie w raporcie jest napisane, że w roku 2024 to PKB wynosiło między 17 a 18 tysięcy dolarów.
A chyba 25.
25-100, tak? Po pierwsze, no co to znaczy między 17 a 18 tysięcy, szanowni państwo, jak ktoś korzysta z bazy danych Banku Światowego i tam jest konkretna, jedna liczba, a nie zakres. Po drugie, no między 17, 18 a 25, no jest dość duża różnica, tak? To jest raz, a dwa, że tam też jest przywołany na przykład dokument, to też wczoraj widziałem, to chyba pan redaktor w Kanale Zero, pan redaktor Słowik o tym mówił, dokument Doing Business, są takie raporty, które były wydawane też historycznie przez Bank Światowy, których wydawania zaprzestano w roku 2021 z uwagi na nieścisłości w raportach tam za dwa ostatnie lata. No i tam są tego typu rzeczy, które moim zdaniem z punktu widzenia nawet brudnopisu nie powinno się tam znaleźć, no bo przecież nikt normalny by tego tam nie wpisał.
No bo jak ma brudnopis bazować na czymś, czego nie ma, prawda? Dokładnie. Na raportach, które nie istnieją. Konkluzja jest taka, że pani minister będzie pierwszym członkiem polskiego rządu, który z pracy został zwolniony przez sztuczną inteligencję?
No, ja widziałem takie wpisy.
To Łukasz Pawłowski, zdaje się, jako pierwszy.
Tak mi się wydaje, tak.
To zawarł.
Znaczy, moim zdaniem to jest dramat, tak? To, oczywiście na takiej płaszczyźnie politycznej to jest jakaś afera, ale to jest dramat, który się rozgrywa na wielu poziomach. To jest dramat wiarygodności osobistej pani profesor jako naukowca. To jest dramat wiarygodności państwa polskiego, w którym osoba, która ma zajmować się promocją marki Polska, jest pełnomocnikiem do spraw promocji marki Polska i mówi, że ona chce jednoczyć ludzi pod tą marką. No, no zjednoczyła, tak? No szanowni państwo, zjednoczyła wczoraj ludzi, bo jest też taka analiza Res Futury, która się pojawiła w sieci, 92% do 8%. 92% komentarzy negatywnych do 8% pozytywnych. Więc jesteśmy zjednoczeni wokół tej sprawy. Nie wiem, czy o to chodziło pani minister. To jest oczywiście dramat osobisty, to o czym mówiłem. To jest dramat polityczny, no bo teraz nikt się do tego nie przyznaje. Tak? No to jest tak, że jest raport, jest na nim logotyp, jest numer umowy, wiadomo, kiedy ta umowa była podpisana, wiadomo z kim. Jest różna sieć podmiotów powiązań, wszyscy mówią, to nie ja. No i na koniec dnia jest to też dla mnie, jako przedstawiciela środowiska think tanków przede wszystkim, jest to pewien dramat społeczny, bo ja się obawiam, że teraz pójdzie odium też powszechne, że te think tanki nic nie robią. Szanowni państwo, think tanki ciężko pracują. Są bardzo rzetelne think tanki po różnych stronach sceny politycznej, nie tylko po stronie konserwatywnej, też po stronie liberalnej. One oczywiście wymagają nadzoru, wymagają transparentności, natomiast tam się naprawdę odbywa rzetelna praca i te produkty wyglądają trochę inaczej. Mam nadzieję, że kiedyś mój raport stanie się tak popularny jak raport pani profesor.
No właśnie, to można powiedzieć, że pani profesor pewny sukces osiągnęła, bo rzeczywiście na budowania marki wczoraj nie wymieniłbym nazwiska i imienia pani profesor. Chyba pan również jeszcze wczoraj o godzinie 4, nie wiem, ale przedwczoraj to nie, a teraz wszyscy znają panią profesor Barbarę Mróz Gorgoń.
No jest takie powiedzenie, nieważne czy dobrze, czy źle, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. Pani profesor Barbara Mróz Gorgoń tak jest powszechnie znana.
przynajmniej na razie trafiła do powszechnej świadomości za sprawą Sebastiana Mainza, eksperta Instytutu Sobieskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, polecam się.